między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaśmierczak. Od kilku lat z wielką uwagą przyglądam się niezwykłemu fenomenowi wielkopasyjnemu, jakim jest ekstremalna droga krzyżowa. Ta niewielka z początku inicjatywa dla najbardziej wytrwałych i zdeterminowanych z każdym rokiem zyskuje na popularności. O ile w ogóle w tym przypadku można używać takiego określenia. Za kilka dni ekstremalni pątnicy znów wyruszą w ponad 40-kilometrowy marsz. O przygotowaniach do ekstremalnej drogi krzyżowej w materiale Aleksandry Włodarczyk.
W milczeniu, w ciemnościach, bocznymi polnymi drogami, w grupie, ale tak naprawdę samemu. Tak wygląda ekstremalna droga krzyżowa. 7 kwietnia wieczorem po raz kolejny w trasy wyruszą tysiące ludzi w kraju i za granicą.
W tym roku to będzie totalny rekord. W zeszłym roku było 8 miast, w tym roku to jest 22 miasta, to jest 30 tras. To jest trzykrotność tego, co mieliśmy w zeszłym roku.
Mikołaj Hęszkę, koordynator ekstremalnej drogi krzyżowej w Wielkopolsce.
I tak już od kilku lat EDK, czyli ekstremalna droga krzyżowa, przyciąga 2 razy więcej ludzi, a w tym roku może 3, a nawet 4. Widzimy to po zainteresowaniu, po ilości wejść na stronę, po ilości kliknięć na fanpage'u, czyli w przypadku Wielkopolski to może być nawet 5-6 tysięcy osób. W całej Polsce na pewno zostanie przekroczone 60 tysięcy, 70 tysięcy osób. Ze względu na to, że ekstremalna droga krzyżowa stała się, mówiąc kolokwialnie, produktem eksportowym. Prawdopodobnie w 30 państwach na świecie odbędzie się ekstremalna droga krzyżowa. To jest coś niesamowitego, bo dzisiaj można powiedzieć, że to, czym jest ekstremalna droga krzyżowa, to jest najdynamiczniej rozwijająca się od kilku lat inicjatywa w obrębie Kościoła katolickiego. I to jest coś niesamowitego. Z jednej strony mówimy o jednak drodze krzyżowej, czyli ta ilość nie powinna być dla nas taka ważna, a z drugiej strony osobom, które współtworzą tą ideę, którzy promują tą formę duchowości, przeżycia czegoś więcej, jest to niesamowita obserwacja, jakaś taka wskazówka może, czego dzisiaj szukamy w Kościele może.
Przed drogą nie spodziewałam się, że przyniesie mi to jakąś większą trudność. Wydawało mi się, że 44 km to wcale nie jest taka odległość, która sprawiłaby mi jakąś trudność w takim zwykłym marszu. Szczególnie, że gdzieś tam jeszcze po drodze są te postoje.
Jedna z uczestniczek EDK, Zuzanna Pietkiewicz.
No jednak okazało się, że to nie jest takie proste. Warunki, jakie były gdzieś tam w międzyczasie, trochę zaczął padać deszcz. Przede wszystkim było zimno. Miałam w plecaku trochę herbaty, żeby się napić po drodze i w sumie wydawało mi się, że gdzieś tam jak po 20 kilometrze się je napije, to już będzie łatwiej. Okazało się, że wystygła. No trzeba było po prostu dotrzeć. Też szłam sama, zbyt znajomych. To też było takie już zupełne oderwanie się i wyciszenie. Zdarza się, że ktoś tam na trasie czasem rozmawia, ale jest prośba, żeby raczej to robić w milczeniu, bo taki też jest cel tego, żeby samemu, nawet jak się gdzieś tam obok siebie ma znajomych, to żeby w milczeniu samotnie tą drogę przejść.
W tym roku pątnicy po raz pierwszy pójdą pod hasłem Droga Przełomu. Na czym przełom ten ma polegać? Tak na filmie promującym EDK tłumaczy pomysłodawca tego przedsięwzięcia, ksiądz Jacek Stryczak.
Kluczem do rozróżnienia drogi krzyżowej, ekstremalnej drogi krzyżowej jest ten moment, szczególnie nad ranem, kiedy człowiek jest już bardzo zmęczony, kiedy mu się nie chce, kiedy marzy o tym, żeby wrócić do łóżka, musi podjąć decyzję, że idzie dalej, nie dla swojego komfortu, dla przyjemności, dla wyzwania, tylko dla Boga. I właśnie ta zmiana może też być początkiem wychodzenia ze swojego świata i zmiany swojego życia dla wielu ludzi, że wreszcie po raz pierwszy dokonają przełomu, przekroczą swój znany sobie świat, rozpoczną nowe życie.
Średnia długość ekstremalnej drogi krzyżowej to ponad 40 kilometrów. Ta najdłuższa w Wielkopolsce jest z Poznania do Tulec, liczy sobie 60 kilometrów.
Wszystkie te wydarzenia, wszystkie tak zwane EDK rozpoczynają się mszami świętymi. To jest godzina 18, 19, 20, 21, w zależności od parafii i miejsca. Wychodzimy po mszy świętej i w tym momencie każdy uczestnik wychodzi sam. Wiele osób idzie w małych grupach, ale starają się właśnie te grupy nie rozmawiać. Każdy sam musi sobie zapewnić transport, czyli muszę jakoś dojechać i muszę jakoś wrócić. Po drodze, jeżeli coś nie pójdzie, ktoś musi mnie odebrać. Nie dlatego, że nie chcemy nic zorganizować, to dlatego, że EDK w swojej nazwie ma ekstremalna, a dla wielu osób ekstremalne już to, że muszą pomyśleć sami o sobie, że muszę dojechać, ktoś musi mnie odebrać, muszę wrócić. To nie jest opcja all inclusive, transportem w dwie strony, przewodnikiem i kawą po drodze. Nie. To jest pierwsze zderzenie z ekstremalnością. Trzeba o wszystkim pomyśleć samemu. Dalej ta ekstremalność polega właśnie w tym byciu troszkę samemu przez 10-12 godzin. Czy jesteśmy bardziej lub mniej wierzący, nie ma znaczenia. 2-3 godziny myślimy o dniu codziennym, o problemach, sprawach, a potem jest noc, jest cisza, idziemy i zaczynamy pewne rzeczy układać w głowie.
Piękne, promieniste, pójdźcie przed nim jasne zorze. Łączcie się w jeden hymn, niech głosy czyste zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, siły się stanie, wysłane Jego miłosierdzie Boże. Pójdźcie szumne lasy i gęstwiny, śliczne kwiaty w rannej porze. Niechaj zapach słodki nasz jedyny wysławia i wielbi miłosierdzie Boże. Lecz ponad wszystkie te piękności milszym jest dla Boga uwielbienie. Dusza niewinna, pełna ufności, która przez łaskę ściśle jednoczy się z Nim. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, Wszechświecie cały.
Między niebem a ziemią.
Dużo zdrowia, bo to najważniejsze. Słyszymy często podczas składania życzeń. Jednak to, czego w życiu najbardziej potrzeba, to miłość, o czym przekonani są uczestnicy mszy świętych o dobrego małżonka, które odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca w poznańskiej Farze. Jak przebyć trasę z Poznania do Kany Galilejskiej? Dowiemy się z rozmowy Beaty Sylwestrzak z organizatorami inicjatywy Kierunek Kana.
Poznaliśmy się na kierunku Kana. Michał przyprowadził Marcina na pierwsze spotkanie. Zaczęliśmy się spotykać właściwie od lutego z Marcinem już w kierunku takim randkowym. No myśmy w czerwcu podjęli decyzję o ślubie, a w październiku już byliśmy po ślubie, także naprawdę było w nas szybko. Mieliśmy tradycyjne wesele, ślub w kościele, biała sukienka, garnitur z ludźmi, których kochamy i którzy są dla nas ważni. Marta Siedzińska.
Czyli modlitwa w kierunku Kana działa, bo tutaj obok jest jeszcze wasz owoc.
Tak, Zuza jeszcze niewiele mówi, ale owszem, mamy już córę.
I święty Walenty jest patronem?
Tak, to była inicjatywa proboszcza ze względu na to, że są relikwie świętego Walentego w Farze.
Kierunek Kana pomaga spotkać tą drugą osobę?
No na pewno jest tak, że żeby cokolwiek się stało, to trzeba włożyć w to jakąś pracę i trzeba po prostu działać. Nie wystarczy czekać z założonymi rękami. No my też nie czekaliśmy. Po naszym poznaniu okazało się, że bardzo wiele nas łączy, bardzo dobrze się rozumiemy. Mamy podobne oczekiwania od życia, podobne podobne oczekiwania od siebie. W związku z tym rzeczywiście podjęcie tej decyzji było dość łatwe. Jestem przekonany, że nie każdy jest w stanie znaleźć swoją miłość, natomiast to nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, żeby stawać się też lepszym dla siebie, dla drugiej osoby, żeby się rozwijać. Marcin Ściński?
Czy jest jakiś moment, kiedy możemy powiedzieć, że tak, już jestem gotowy, gotowa na małżeństwo?
W moim przypadku po prostu pewnego dnia zrozumiałem, że nie mam więcej pytań i że jestem gotowy. Także po prostu chyba przychodzi taki moment, kiedy decyzja staje się dość prosta i oczywista. Myślę, że jest decyzja o samym małżeństwie. Przy spotkaniu osoby myślę, że takiej decyzji nie jest się w stanie podjąć. Trzeba najpierw się poznać, spędzić ze sobą trochę czasu.
A jak poznać, że to jest osoba do małżeństwa, z którą chce się spędzić resztę życia?
No to są na pewno bardzo indywidualne kwestie tego, czego my sami potrzebujemy i czego oczekujemy od drugiej osoby, także trudno powiedzieć coś tak bardzo ogólnie. My mieliśmy też szczęście, że poznaliśmy się w miejscu, w którym wartości dla nas ważne były pewną oczywistą sprawą. No po prostu pasujemy do siebie, także nawet decyzja o podjęciu sakramentu małżeństwa była bardzo łatwa.
A co to oznacza, że ktoś do kogoś pasuje?
To też jest bardzo indywidualna kwestia. U nas jest tak, że po prostu się rozumiemy i bardzo dobrze też przyjaźnimy. Bardzo ważny jest dla nas dialog, czy sposób rozwiązywania różnych konfliktów, sposób spędzania wolnego czasu, czy w ogóle podejście do życia jako takie, do rodziny. No więc w tych kwestiach na pewno bardzo dobrze do siebie pasujemy.
Kierunek Kana powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich proboszcza Fary Poznańskiej oraz przede wszystkim z inicjatywy obecnej tutaj Marty w październiku 2013 roku. Michał Libera.
Jaka inspiracja?
Właściwie to moja własna. Ja byłam wtedy niezamężna i samotna, stąd własnych też potrzeb nie ukrywam i pragnień założenia rodziny, ale też z takiej świadomości, że w Poznaniu wtedy nie było takiej inicjatywy, która by zrzeszała ludzi z pewnymi konkretnymi wartościami.
Jakie to wartości?
Oczywiście chrześcijańskie. Znaczy, chodziło tak, przede wszystkim o to, żeby stworzyć taką inicjatywę i też możliwość poznania ludzi, niekoniecznie tylko mężczyzn i kobiet, w sensie parowania się, którym bliskim są wartości chrześcijańskie, żeby to działo się blisko Kościoła. Wygląda to tak, że te spotkania, czyli Eucharystia w intencji dobrej żony i dobrego męża i spotkania po tym wydarzeniu odbywają się raz w miesiącu w Farze. I tak to działa właściwie od tego 2013 roku.
Oprócz mszy, co jeszcze?
O Eucharystiach w intencji dobrego współmałżonka mamy bądź te wykłady, bądź spotkania dyskusyjne, ale też czasami zdarzają nam się inne formy spotkań. Czasem wychodzimy na kręgle, mieliśmy spływ kajakowy, mamy kursy tańca, imprezę walentynkową, także taneczną. Bywało, że wychodziliśmy na łyżwy. Były też warsztaty wizażu dla kobiet z pasją. Różne formy, poza tą najważniejszą, także organizujemy.
Kto prowadzi spotkania?
No to już w zależności od tego, jaką formę ma to spotkanie. Jeśli jest to prelegent, choćby ostatnio Jacek Pulikowski był u nas, no to już dodatkowego prowadzącego nie potrzebujemy. Natomiast gdy spotkanie ma charakter dyskusyjny, no to wtedy w gronie tutaj inicjatorów i organizatorów w kierunku Kana taką dyskusję organizujemy.
Jakie tematy prelekcji?
No to nie jest jakoś taki program z góry założony na lata. Często te inspiracje przychodzą w trakcie. Czasami też pytamy uczestników, w którym kierunku chcieliby iść z tymi spotkaniami. Natomiast co do tematyki, to ona z jednej strony jest taka około małżeńska i przygotowuje do małżeństwa, ale także część tematów dotyczy rozwoju po prostu osoby. Żeby być przygotowanym do małżeństwa, trzeba jakby też nad sobą często popracować i w tym kierunku też czasami spotkania mamy.
Jak ta praca wygląda?
Mieliśmy, zdarzało się psychologów i była pani seksuolog i był też dominikanin, który mówił o sakramencie pokuty jako drogi do samorozwoju. Siostra Maria Kwiek także organizowała coś w formie pewnych warsztatów, gdzie każdy miał czas, by popracować w trakcie tych spotkań nad sobą według pewnego klucza przez siostrę zaproponowanego.
Jakie dalsze plany?
W każdą drugą niedzielę miesiąca nadal się spotykamy o 19 na Eucharystii w Farze Poznańskiej. Potem spotkania w kwietniu, będzie to 9 kwietnia. Już zapraszamy wszystkich. Później 14 maja wiemy już, że będzie ojciec Paweł Zybura, dominikanin. Także zapraszamy też do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku Kierunek Kana. Łatwo nas znaleźć. I tam informujemy o bieżących jakichś inicjatywach. Na pewno w maju znowu jakiś kurs tańca zorganizujemy, także zapraszamy do odwiedzenia. odwiedzenia naszego fanpage'a Kierunek Kana, tam szczegółowe informacje.
Jak jeszcze zachęcić młodych, aby przyjść do Kierunku Kana, żeby podążać w Kierunku Kana?
Jeśli ktoś miałby ochotę przyjść i zobaczyć, jak to wygląda, czy pasowałaby mu taka forma i spotkań, informacji, bycia z drugim człowiekiem, czy możliwości poznania go, to po prostu zapraszamy.
Między niebem a ziemią.
80 lat temu, w marcu 1937 roku, Kościół oficjalnie i wprost przeciwstawił się dwóm wielkim dwudziestowiecznym totalitaryzmom. O tym nieco zapomnianym fragmencie nowożytnej historii rozmawiam z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
W tym roku mamy wśród wielu jubileuszy bardzo ważnych rocznic, takie jak chociażby stulecie objawień w Fatimie, czy stulecie rewolucji w Rosji rozłożonej na raty. Mamy również w tym roku bardzo ważną rocznicę, chociaż ona trochę, mam wrażenie, umyka powszechnej uwadze, mianowicie 80-lecie ogłoszenia w marcu 1937 roku przez papieża Piusa XI dwóch ważnych, fundamentalnych, można powiedzieć, z punktu widzenia dziejów katolickiej nauki społecznej dokumentów, dwóch encyklik. Pierwsza z 14 marca 1937 roku przeciwko niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, czyli przeciw hitleryzmowi, zatytułowana Mit Brennender Sorge, czyli z palącą troską. I 5 dni później opublikowana, 19 marca, dokładnie w święto świętego Józefa, nie był to przypadkowy wybór, została opublikowana druga istotna encyklika, Divini Redemptoris, w podtytule nosząca inskrypcję o bezbożnym komunizmie. A więc obydwie te encykliki, które w przeciągu 5 dni zostały promulgowane 80 lat temu, były jasnym głosem Kościoła przeciwko, jak mówił papież, bezbożnym i nieludzkim ideologiom. To był bardzo jasny, nie pozostawiający wątpliwości głos Kościoła w tej sprawie.
A więc Kościół wcale nie milczał, jak usiłowano to później często przedstawiać.
Często się słyszy na przykład, że Kościół milczał, gdy chodzi o zbrodnie Niemiec narodowo-socjalistycznych. Otóż jeżeli weźmiemy encyklikę tą z 1937 roku, a więc przypominam słuchaczom, że opublikowaną 2 lata przed wybuchem II wojny światowej, to mamy tam wyraźne wskazania, wyraźne potępienia. To była ta epoka, kiedy Kościół potępiał zło, potępienie rasizmu, kultu państwa, przewagi kolektywu, czyli zbiorowości nad jednostką, tłamszenie wolności człowieka. Te same zresztą punkty odnajdziemy w tej drugiej encyklice, gdzie papież też wskazuje na niespotykane w dziejach okrucieństwo prześladowań ludzi wierzących podjęte przez komunistów, kiedy mówi, że oprócz tego, że jest to ideologia i ustrój z gruntu bezbożny, tu papież nawet mówi wprost o tym, że jest to szatańska zaraza.
To mocniej już chyba nie można.
A więc rzecz jest poważna, bo mamy do czynienia, można powiedzieć, z konfliktem religijnym. To komunizm oprócz tego niesie z sobą właśnie te niespotykane w dziejach zniewolenia. I jak popatrzymy na obie te encykliki, co je łączy? Przede wszystkim pewna diagnoza, którą papież zawarł w nich, mianowicie przekonanie, że żyjemy, to się świat, Anno Domini 1937, żyje w niespotykanych dotąd czasach. Jak pisze papież w encyklice Mit Brennender Sorge, świat pozbawiony hamulców. Powtarza tę tezę też w drugiej encyklice o bezbożnym komunizmie. W jaki sposób doszło do pozbawienia świata, czyli ludzi, hamulców? Czym to się objawia? I tutaj też znajdujemy wspólne tło dla obu encyklik, mianowicie i w przypadku komunizmu, i w przypadku niemieckiego narodowego socjalizmu. Papież Pius XI wskazuje, że tym szczególnym objawem tego puszczenia hamulców, jak pisał, to jest zakwestionowanie prawa naturalnego. Trzeba to mocno podkreślić w obu dokumentach, które są oczywiście dokumentami Kościoła, wchodzą w magisterium Kościoła, ale papież występuje raczej jako obrońca cywilizacji, tej, którą nazywamy potocznie cywilizacją europejską, cywilizacją zachodnią, cywilizacją świata zachodniego. I papież wskazuje, że co jest wyznacznikiem tej cywilizacji świata zachodniego? Przestrzeganie prawa naturalnego, które jest wpisane w serce i w umysł każdego człowieka bez względu na wyznanie. A więc i w encyklice przeciwko hitleryzmowi, i w encyklice przeciwko komunizmowi papież wskazuje, że na przykład ustanawiając prawa, które uprawiają kult państwa i rasy, łamie się prawo naturalne, podobnie jak prawa, które zniewalają człowieka, które wprowadzają ucisk niespotykany w dziejach, które prześladują Kościół, w obu przypadkach zresztą, też jest to objawem łamania prawa naturalnego. Charakterystyczna rzecz. W wielu miejscach tych encyklik, zwłaszcza tej encyklice o bezbożnym komunizmie, Pius XI mówi, że ta ideologia sprzeciwia się objawieniu i cytuję dosłownie zdrowemu rozumowi. Papież odwołuje się do zdrowego rozumu, a więc nie tylko do ludzi wierzących, tylko do tych, którzy mają zdrowy rozum, zdrowy ogląd sytuacji. Co znaczy zdrowy rozum? A więc ten, który nie jest skażony ideologicznie. To jest bardzo ważny wątek, ponieważ Pius XI zwraca uwagę, zwłaszcza w tej encyklice o komunizm, na powab, na nęcenie milionów ludzi przez ideologię komunistyczną.
Ktoś nawet kiedyś dosyć obrazowo powiedział, że totalitaryzmy dwudziestowieczne cechował swoisty urok wszeteczny.
On zwraca uwagę na to, że co badacze totalitaryzmów już dawno potwierdzili, że ten totalitaryzm niemiecki w wersji narodowo-socjalistycznej był, no, można powiedzieć, ekskluzywny, zamknięty, można powiedzieć, z natury rzeczy kierowany do jednego narodu, jednej rasy, jak mówił Hitler. Natomiast komunizm był, no, miał to przesłanie uniwersalne, prawda? I papież na to zwraca uwagę. Pisze, czyli jak gdyby podejmuje w swojej encyklice taką bardzo wyczerpującą analizę przyczyn tego powabu komunizmu i wskazuje przede wszystkim na umiejętną, doskonale zrobioną, wszechstronną propagandę komunistyczną. I pisze nawet o towarzyszącej tej propagandzie sprzysiężeniu milczenia w większości prasy niekatolickiej, tak dosłownie.
Ta prawidłowość była zauważalna przez wiele lat, szczególnie w prasie zachodniej, czy w całej rzeczywistości zachodniej, w całym społeczeństwie zachodnim.
Nie pisze się o zbrodniach komunizmu. Pomija się milczeniem albo się je bagatelizuje. Dzisiaj, jak się próbuje zestawiać, chociażby na forum Parlamentu Europejskiego były takie dyskusje, że totalitaryzmy były, można powiedzieć, jednakowo zbrodnicze, a nawet licząc liczbami ofiar, komunizm na sumieniu o wiele więcej milionów istnień ludzkich niż narodowy socjalizm, który zginął, można powiedzieć, w ruinach Berlina w 1945 roku. A papież Pius XI już w 1937 roku zwraca na to uwagę, na to, że przemilcza się te zbrodnie komunizmu. To jest też, tą uwagę papieża trzeba umieścić w tamtym kontekście, ponieważ w tamtym kontekście dziejowym, ponieważ w latach 30. mamy do czynienia z całą chmarą tak zwanych, jak mówił sam Lenin, pożytecznych idiotów, czyli dziennikarzy, pisarzy, tak zwanych intelektualistów zachodnich, którzy albo jeździli do Rosji Sowieckiej i tam oczywiście opracani przez przewodników z NKWD, którzy im pokazywali to, co mieli wiedzieć, potem wracali, pisali plany na cześć kraju rad, albo mamy do czynienia z politykami, którzy uprawiają tak zwane appeasement, czyli uleganie, nie tylko uleganie Niemcom hitlerowskim, ale przecież ulegano też już sowieckiemu, Związkowi Sowieckiemu. No przecież wiosną 1939 roku nasi sojusznicy z Francji i Wielkiej Brytanii uważali, że najlepszym zabezpieczeniem przeciwko agresji Hitlera będzie sojusz ze Związkiem Sowieckim, byleby tylko Polska pozwoliła przepuścić parę milionów wyzwolicielskiej Armii Czerwonej przez swoje terytorium, prawda? A więc, a papież mówi w 1937 roku, że mamy do czynienia ze straszliwym ustrojem. Jak sobie radzić? Przede wszystkim nie współpracować ani z jednym, ani z drugim. W jaki sposób budować alternatywę? Poprzez, jak mówi, szczery powrót zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym do Ewangelii. Mało tego, papież pisząc w tej encyklice o bezbożnym komunizmie, jak gdyby nawołuje do stworzenia pewnego frontu ludzi dobrej woli, którzy właśnie operują zdrowym rozumem, nawet niekoniecznie są wierzący, nawet nie chrześcijanie. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj wiele się mówi o ekumenizmie, ale nie używając tego słowa, właśnie Pius XI do tej rzeczywistości, do tej istoty rzeczy odwoływał się już w 1937 roku w obliczu tego zagrożenia, które dotykało całą ludzkość, całą cywilizację do tej pory znaną.
To wszystko, o czym pan mówi, wydaje się w dużej mierze aktualne także i dziś.
Wspominając te encykliki, nie uprawiamy seminarium z historii katolickiej nauki społecznej. Ach, co za nuda, któż jeszcze się tym zajmuje? To są dokumenty, które mają wprost odniesienie do sytuacji świata Polski na początku XXI wieku. Bo skoro papież mówi w obu encyklikach, że gwałcone jest prawo naturalne, które jest wpisane w serce, w umysł człowieka, który to prawo naturalne człowiek swoim zdrowym rozumem potrafi rozpoznać i potrafi wcielać w życie. No więc mamy do czynienia z receptą papieża i z diagnozą papieża, która też odnosi się do naszych czasów. Przecież na naszych oczach gwałcone są podstawowe zasady prawa naturalnego. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj jeżeli ktoś mówi o tym, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, to uchodzi za rygorystę, za dogmatyka, który jest generalnie zamknięty na wyzwania współczesnego świata. To, co jeszcze parę lat temu nam się wydawało, jak mówi klasyk, oczywistą oczywistością, no bo zanurzoną właśnie w prawie naturalnym, dzisiaj jest zakwestionowane. Ba, dzisiaj jest zakwestionowane, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą. Słyszymy, że we wtorek możemy być mężczyzną, a w środę, dlaczego nie, możemy być kobietą. A więc na naszych oczach kwestionowane są podstawowe zasady prawa naturalnego, które, i to jest ta optymistyczna wymowa tych encyklik, które przecież są wpisane, które są wspólne dla wszystkich ludzi i są rozpoznawalne przez zdrowy rozum. Papież odwołuje się do zdrowego rozumu. Ba, papież odwołuje się nawet do myślicieli niechrześcijańskich. W encyklice Mit Brennender Sorge na przykład powołuje się na Cycerona, pogańskiego myśliciela rzymskiego, który jednak zwracał uwagę, że nie może być dominacji prawa, które my dzisiaj nazywamy prawem stanowionym, który jest oderwany od norm moralnych, i pisze Cyceron, że nie jest słuszne to, co jest użyteczne, tylko to, co jest właśnie zakorzenione w moralności. I papież w swojej encyklice przytacza tę opinię w końcu bądź co bądź pogańskiego filozofa. A więc jest to zwrócenie się papieża do wszystkich ludzi, do wszystkich, którzy są, no, widzą sytuację zagrożenia cywilizacyjnego, operują zdrowym rozumem, chcą go używać w obronie prawa naturalnego. Nawet nie praw Kościoła, praw ludzi wierzących, ale przede wszystkim tych, no, można powiedzieć, fundamentów naszej cywilizacji, którą papież po raz kolejny wzorem swoich poprzedników określił właśnie jako to przywiązanie do prawa naturalnego. I to, wydaje mi się, jest trwałym i całkiem aktualnym przesłaniem obu encyklik.
Warto więc sięgnąć dziś do tych dwóch encyklik z pierwszej połowy XX wieku i odczytywać je w kluczu dzisiejszych wydarzeń.
Tak, no, te dwie encykliki z jednej strony są doskonałym poradnikiem, pewną analizą zagrożeń, które stały przed cywilizacją w 1937 roku, ale właściwie stają przed naszą cywilizacją w 2017 roku, czyli uderzenia w podstawy prawa naturalnego i kwestionowanie zdrowego rozumu. Proszę Państwa, wystarczy przejrzeć sobie, chociażby wejść w internet i przejrzeć sobie hasło pod tytułem Absurdy politycznej poprawności, żeby wiedzieć, że kwestionowanie zdrowego rozumu to nie jest bynajmniej teoria, tylko praktyka, z którą się spotykamy. Przysłowiowa chociażby krzywizna banana, która była analizowana przez poważne, tak zwane poważne gremia w Unii Europejskiej. Prawo naturalne i zdrowy rozum, jeżeli to obronimy, to mamy nadzieję na odbudowę naszej cywilizacji. To nam mówił papież w 1937 roku, jak sięgniemy nawet we fragmentach po te encykliki, to odkryjemy, że to nam także mówi do nas, Europejczyków, Polaków, członków Kościoła katolickiego albo ludzi dobrej woli i zdrowego rozumu, Anno Domini 2017. I papież podaje też środki zaradcze, prawda, do których należy się odwoływać. Do ludzi wierzących mówi, że przede wszystkim nie akceptować, nie współpracować w żaden sposób z tymi, którzy uderzają w prawo naturalne, uderzają, wyrzekają się zdrowego rozumu. Dawać żywe, odważne świadectwo, najlepiej przede wszystkim przez swoją osobistą świętość. No i roztacza perspektywę współpracy wszystkich, którzy odwołują się do zdrowego rozumu, a więc można powiedzieć najszerzej pojęty ekumenizm. Nic bardziej aktualnego.
Kiedy wołam, wysłuchaj mnie, Boże prawości mojej, Ty z uścisku na przestwór mnie wywiodłeś, zmiłuj się nade mną i usłysz modlitwę moją. Synowie ludzcy, dokądże będzie u was chwała moja w poniżeniu? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że postawił Pan osobno oddanego Jemu. Pan usłyszy, kiedy do Niego wołać będę. Żyjcie, a nie grzeszcie, rozważcie w sercach waszych i na morzach waszych, a zamilknijcie. Złóżcie ofiary w sprawiedliwości i zaufajcie Panu. Wielu powiada, kto okaże nam szczęście, zwróć ku nam światło oblicza Twego, Panie. Mojemu sercu dałeś radość większą niż kiedy u nich obrodzi pszenica i wino. W spokoju układam się do snu w spokoju. Zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
Między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Kolejne nasze spotkanie ze Słowem Życia, które jest nam dane, aby prowadzić nas w naszej codzienności właśnie ku życiu, którym jest Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i proponuję, abyśmy dzisiejsze nasze spotkanie z Ewangelią według świętego Jana, w której usłyszymy m.in. o wskrzeszeniu Łazarza, rozpoczęli od pewnego, może nieco dziwnego ćwiczenia duchowego. I prosiłbym Was bardzo, drodzy radiosłuchacze, aby tego ćwiczenia nie wykonywać z Waszymi dziećmi, które chodzą do szkoły podstawowej. Z tymi starszymi można zaryzykować. Te młodsze ową prawdę o naszym życiu skonfrontują w swoim czasie. Proszę również, aby od tego ćwiczenia nie rozpoczynał się między Wami tak zwany cichy tydzień. Spójrzmy, że spotykamy się w tej audycji jako ludzie wierzący, którzy deklarują swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, który prawie 2000 lat temu, tak jak wierzymy i podaje nam objawienie, został umęczony, następnie przybity do krzyża, na którym umarł. Ale ten Jezus, który został następnie złożony w nowym, pustym grobie, po kilku dniach go opuścił. Ten nowy grób został pusty. My wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa z Nazaretu, który zmartwychwstał i spotykamy się w imię żyjącego Pana. Spotykamy się, by wzrastać w wierze. Jeżeli teraz masz obok siebie kogoś, swojego współmałżonka albo kogoś innego, kto razem z Tobą słucha tej audycji, to powiedz tej drugiej osobie, patrząc jej w oczy bez żadnego grymasu na twarzy, powiedz tej osobie, że umrzesz. Droga żono, mimo że tak bardzo Ciebie kocham, to umrzesz. Nie wiem kiedy, ale na pewno umrzesz. I w drugą stronę, drogi mężu, mimo iż oddałabym za Ciebie moje życie, to umrzesz. Tak, na marginesie, drodzy radiosłuchacze, małżonkowie, pamiętacie słowa przysięgi małżeńskiej? Tam również pojawił się motyw śmierci. Padły tam takie słowa: oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Idźmy jeszcze dalej. Spróbujcie być może porozmawiać o śmierci w gronie rodzinnym, o tym powolnym umieraniu, o powolnym zbliżaniu się do wieczności. Mam bowiem wrażenie, że śmierć jest jednym z tematów tabu, jakby był przeklęty, zakazany. A przecież ona, śmierć, jest częścią naszego życia. Patrząc z perspektywy człowieka wierzącego, to nie będzie dla nas przeklęty moment. Wręcz przeciwnie, ta śmierć, to umieranie, to będzie dla nas najważniejszy moment naszego życia, który będzie decydować o całej naszej wieczności. By się narodzić dla ziemi, mieliśmy czas około 9 miesięcy w łonie naszych mam. I ten proces przygotowywania się do narodzin przebiegał bez naszej woli i naszego zaangażowania. Natomiast aby narodzić się dla wieczności, mamy lat, być może okres lat 70, 80 albo jeszcze też więcej. I tutaj bardzo dużo od nas zależy. Czy udało się Wam popatrzeć w oczy bliskiej osoby i powiedzieć jej, że umrzesz? I ciekawy jestem Waszej reakcji, reakcji tych innych osób. Kiedy prowadzę rekolekcje, to robię to ćwiczenie z uczestnikami rekolekcji. Najczęściej te osoby są bardzo zadziwione i śmieją się. Nie dowierzają, że mają to zrobić. Popatrzeć właśnie drugiej osobie w oczy i powiedzieć jej, że umrzesz. A przecież to fakt, że umrzemy i w ten sposób podzielimy los Łazarza, który, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, już od 4 dni spoczywał w grobie. Ze wszystkich sił my próbujemy dzisiaj egzorcyzmować śmierć z naszego życia. Próbujemy za wszelką cenę zakłamać naszą ludzką kondycję. Bronimy się od patrzenia na umieranie i paradoksalnie w tym samym czasie jest coraz więcej informacji w telewizji, w internecie o różnych konfliktach zbrojnych czy też innych wydarzeniach, w których giną ludzie. Ale co się dzieje? Ta śmierć przekazywana przez media jest niejako śmiercią, która dociera do nas przez ekran telewizji.
to nie jest moja śmierć. Nie wiem, ilu ludzi, dając życie swoim dzieciom, ma również świadomość, że spisuje je na śmierć, że one będą musiały skonfrontować się z tą częścią ludzkiego losu. Szanowni radiosłuchacze, jak często myślicie o śmierci? A może co robimy w ogóle jako ludzie wierzący również w Jezusa Zmartwychwstałego, aby o śmierci w ogóle nie myśleć? Co robimy, aby przed nią uciekać? I spójrzmy, że jedną z prób zakłamywania prawdy o życiu, które przecież zakończy się śmiercią, jest wiara w reinkarnację, w którą to niestety wierzy również i część chrześcijan. Nie uciekajmy przed śmiercią i nie uciekamy przed śmiercią i chyba za mało o niej myślimy, za mało o niej rozmawiamy. Być może w okolicy uroczystości Wszystkich Świętych i być może jeszcze chwilę później. Ale co robimy ze śmiercią w pozostałym okresie roku liturgicznego, w pozostałych tygodniach naszego życia? Ja z mojej strony dziękuję moim rodzicom, że jako małego chłopca wraz z moim rodzeństwem brali nas w poniedzielnej mszy świętej na wyjazd na cmentarz. Po co? Właśnie, aby pomodlić się na grobach bliskich, by popatrzeć krzyż, który jest postawiony również na mogile naszych bliskich, który mówi jedno, śmierć nie jest końcem, śmierć jest tylko przejściem. Te wizyty, te wyjazdy na cmentarz to była swoistego rodzaju pedagogika wiary. Co mam zrobić z problemem śmierci? Co ty masz, drogi radiosłuchaczu, zrobić z problemem śmierci? Kompletnie nic, właśnie nic. Ja czy my, o ile naprawdę jesteśmy osobami wierzącymi w Jezusa Chrystusa, to mamy problem ze śmiercią już bardzo dawno temu rozwiązany, ponieważ ona została pokonana przez Jezusa Chrystusa, przez fakt Jego zmartwychwstania. I zobaczmy dalej, że i dzisiaj podczas niedzielnej mszy świętej, wyznając wiarę, powiemy m.in. wierzę w życie wieczne. Amen. Tak na temat śmierci, czy też bardziej na temat wiary w życie wieczne, wypowiada się katechizm Kościoła katolickiego, na przykład w numerze 1020. Czytamy następujące słowa. Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przejście do Niego i jako wejście do życia wiecznego. Gdy Kościół po raz ostatni wypowiedział nad umierającym chrześcijaninem słowa przebaczenia i rozgrzeszenia Chrystusa, gdy naznaczył go po raz ostatni umacniającym namaszczeniem i w wiatyku dał mu Chrystusa jako pokarm na drogę, mówi do niego ze spokojną pewnością. Duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga Ojca Wszechmogącego, który Cię stworzył, w imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, który za Ciebie umarł i cierpiał, w imię Ducha Świętego, który na Ciebie stąpił, obyś dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała na świętym Syjonie z Najświętszą Boga Rodzicielką Maryją Dziewicą, ze świętym Józefem i wszystkimi aniołami i świętymi Bożymi. Co zatem z naszym patrzeniem komuś w oczy, szczególnie osobie bliskiej, i powiedzenie jej, że umrzesz. Jak ja mam zareagować również na podobne słowa, jeżeli ktoś mi je powiedział prosto w oczy? Następująco. Ja nie umrę. Moje ciało umrze. Ale ja nie jestem ciałem. Rozpadnie się tylko moje życie biologiczne. Ale ja jako człowiek wierzący mam również w sobie inne życie, które noszę w sobie od momentu Chrztu Świętego. Ja nie umieram. Ja wchodzę w życie, możemy powtarzać za świętą Tereską. Jaka jest chrześcijańska wizja śmierci? Mówi o niej prosto i bardzo przepięknie m.in. liturgia pogrzebowa, podczas której padają następujące słowa. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Być może dobrze pamiętamy również słowa samego Jezusa, który powiedział, że kto spożywa moje ciało i pije moją krew, nie umrze na wieki. Być może również pamiętamy oburzenie czy wręcz zgorszenie niektórych Żydów, którzy słuchali nauki Jezusa i dziwili się, właśnie gorszyli się, mówiąc, jakże On może dawać nam na pożywienie swoje ciało. Gorszyli się tym i również niektórzy spośród Jego uczniów odeszli od Niego. Ale ja nie umrę na wieki, o ile żyję z Jezusem. Zobaczmy zresztą, jak mówi dziś o Jezus o Łazarzu w dzisiejszej Ewangelii. Mówi następujące słowa. Choroba ta, czyli choroba Łazarza, nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. Co to oznacza? Zobaczmy, że samo słowo śmierć użyte jest tutaj w podwójnym znaczeniu, zarówno duchowym, jak i fizycznym. Może się zdarzyć bowiem, że ktoś jest fizycznie żywy i to całkiem w dobrej kondycji się znajduje, ale jest martwym duchowo oraz może ktoś być fizycznie umarłym, ale duchowo żywym. Choroba, która prowadzi do śmierci, to grzech, który zamyka nas zarówno na Boga, na drugiego człowieka, czyniąc nas wielkich egoistów. Ale też możemy od razu powiedzieć, że dopóki tisie w nas fizyczne życie, owo bios, to jest dla każdego z nas nadzieja. Nie ma bowiem takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby odpuścić. Jeśli tylko zawołamy o Jego zmiłowanie, o Boże miłosierdzie, to On śpieszy, aby nas nim obdarzyć. Dlaczego? Ponieważ jest Bogiem miłosierdzia. Gdzie wzmógł się grzech, powie święty Paweł, tam jeszcze bardziej rozlała się Boża łaska. Jako kapłan miałem okazję pracować również jako kapelan w szpitalu i pamiętam jedno z wezwań pielęgniarek. Proszę księdza, proszę natychmiast przyjść na oddział wewnętrzny. Jest ksiądz bardzo potrzebny, bo oto niespodziewanie wybudził się pewien człowiek ze śpiączki. Pobiegłem na ten oddział, by udzielić temu mężczyźnie sakramentu namaszczenia chorych. Modliłem się przy nim, rozgrzeszyłem go i podczas modlitwy końcowej ten człowiek, po ludzku patrząc, skonał. Zakończyło się jego ludzkie życie, ale on nie umarł. On przeszedł, pojednany z Bogiem, rozgrzeszony przez kapłana, przeze mnie, przeszedł do wieczności. I również ostatnio podczas wizyty w jednym z domów pomocy społecznej uczestniczyłem we mszy świętej i wówczas byłem poproszony o udzielenie sakramentu namaszczenia chorych jednemu umierającemu starszemu mężczyźnie. I Bogu dziękuję, że mogłem tam być i modlić się przy tym człowieku, przy tym mężczyźnie, aby śmierć dla niego była doświadczeniem błogosławieństwa Bożego. Właśnie przy łóżku tej osoby mógłbym powtórzyć słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Ta choroba nie zmierza ku śmierci. Ten człowiek za chwilę zaśnie tutaj na ziemi, ale otworzy oczy na błogosławioną wieczność. I również bardzo chciałbym, aby i przy mojej śmierci był obecny kapłan i inni ludzie, którzy będą towarzyszyć mi swoją modlitwą, kiedy ja będę przechodzić z tego świata, świata fizycznego, świata, gdzie wzrastałem, błogosławioną wieczność. Zobaczmy, że dramat człowieka, który jako jedyne ze stworzeń jest świadome swojego zmierzania ku śmierci, jest świadome tego, że istnieje, aby umrzeć, ten dramat został pokonany przez Jezusa Chrystusa, który nie tyle nas wybawił od śmierci w rozumieniu fizycznym czy też biologicznym, ale On, Jezus, zbawił nas przez śmierć, odbierając jej władzę nad nami. Jako ludzie wierzący, my już nie należymy do siebie. Przez fakt Chrztu Świętego zostaliśmy zanurzeni w śmierć i w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ja już nie należę do siebie. Ja należę do Niego. I przez całe moje życie i całym moim życiem mam świadczyć, że to On jest moim Panem. Że to Jemu pragnę służyć i służę. Że to Jemu się kłaniam i pragnę być tylko Jemu poddanym. Czy to jest proste? Oczywiście, że nie. Dlatego mamy m.in. sakrament pojednania, aby nieustannie odnawiać się w Jego miłości i właśnie poprzez ten sakrament Bożego Miłosierdzia przygotowywać się na ostateczne spotkanie. Patrząc dziś na Łazarza, którego imię oznacza Bóg wspomaga, warto zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Gdybym dziś musiał rozstać się z tym światem, to czego żałowałbym jako człowiek wierzący, jako na przykład mąż, ojciec, żona, matka, rodzic, dziecko, kapłan, czy też siostra zakonna, czego żałowałbym, schodząc z tego świata, że nie czyniłem w moim życiu? Kolejne bliźniaczo podobne pytanie, postawione od drugiej strony. Jeżeli dziś musiałbym zejść z tego świata, to czego żałowałbym, że czyniłem w moim życiu, a co mnie obciąża i być może zaskłóca, co powoduje niepokój mojego serca. I warto zrobić sobie to ćwiczenie duchowe na tę drugą część Wielkiego Postu. Warto wziąć kartkę, długopis i spróbować pisemnie odpowiedzieć sobie na te dwa wyżej postawione przeze mnie pytania. W ten sposób będziemy mieli bardzo konkretny materiał do pracy nad swoim rozwojem duchowym. I jeśli będziemy uczciwi, to nawet najbardziej przerażająca choroba, która może stać się moim udziałem, nie będzie zmierzała ku śmierci, ku tej wiecznej śmierci, bo będę miał Boga w sercu. Wprawdzie rozpadnie się mój bios, moje życie biologiczne, ale nie życie Boże, które we mnie jest. To życie Zoe, które zostało mi dane na chrzcie świętym. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Spójrzmy, że wiara w Jezusa nie chroni nas od śmierci, ale daje nam tu i teraz życie wieczne. Dalej w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Jezus każdemu z nas ofiaruje możliwość życia w Nim, tu i teraz oraz na wieki. Kto żyje i wierzy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, chociaż umiera, nie umiera na wieki. Dla niego śmierć nie będzie zamknięciem, ale wręcz przeciwnie, otwarciem oczu na to, co jest obecne już w Bogu, w miłości Boga Ojca. I zobaczmy, że Jezus pyta osobiście Martę: wierzysz w to? I drodzy radiosłuchacze, ten Jezus Chrystus, Syn Boga Najwyższego, osobiście staje dzisiaj przed każdym z nas w liturgii Słowa, ale również w całej liturgii Mszy Świętej i zadaje nam to pytanie: wierzysz we mnie? Wierzysz, że ja jestem życiem i zmartwychwstaniem? Czy wierzysz, że żyjąc ze mną nie umrzesz na wieki? I życzę sobie i wam, aby to pytanie dotykało głęboko naszego serca i aby po ludzku nas niepokoiło, ale przez ten Boży niepokój będziemy mieli coraz więcej pokoju w naszym codziennym życiu. Bo moje życie nie zmierza ku śmierci. Moje życie z każdym uderzeniem serca zbliża się ku życiu wiecznemu, które nigdy w Jezusie Chrystusie się nie zakończy i będzie błogosławionym na wieki. Niech Boży Duch prowadzi nas drogami życia. Pozostańcie z Panem Bogiem i życzę wam błogosławionego tygodnia.
Między niebem a ziemią.